Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Katolicy Aleppo napisali do papieża list, w którym dziękują mu, że upomina się o ich los. Z inicjatywy Franciszka zaczęła wychodzić argentyńska wersja dziennika Osservatore Romano. W Rydze trwa europejskie spotkanie młodych. Witam 30 grudnia i zapraszam na aktualności. Katolicy Aleppo podziękowali papieżowi za to, że wielokrotnie i na różne sposoby upominał się o ich los. Zapewnili jednocześnie, że w pogrążonej wojnie Syrii pragną być ambasadorami przebaczenia i narzędziami pojednania. Jedyna nasza broń to miłość, prawda i modlitwa, piszą do papieża w specjalnym liście wierni franciszkańskiej parafii w Aleppo.
W swym liście opisują zrodzoną w ich parafii inicjatywę dziecięcej modlitwy o pokój dla Aleppo, Syrii i całego świata, która obecnie zanoszona jest nie tylko w ich mieście, ale w wielu zakątkach globu. Jej celem jest zintensyfikowanie wysiłków, by powstrzymać wojnę i cierpienia ludności cywilnej, w tym najbardziej bezbronnych, czyli dzieci. Niektóre z nich nie znają innego życia niż wojna. Wiele urodziło się pod bombami. Cierpią z powodu ogromnej presji psychologicznej, niedożywienia, braku wody, elektryczności i odpowiedniego leczenia z powodu zimna i głodu. Tak wojenną codzienność syryjskich dzieci opisują papieżowi mieszkańcy Aleppo. Autorzy listu wyznają, że liczą, iż modlitwa maluczkich przyczyni się do nawrócenia wielkich. Proszą też papieża, by napisał do nich kilka słów, które będą mogli odczytać w czasie noworocznej modlitwy o pokój w Aleppo. W tym roku organizowana zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca modlitwa dzieci zbiega się bowiem ze Światowym Dniem Pokoju.
Z radością witam nową obecność L'Osservatore Romano w Argentynie. Poprzez dziennik Stolicy Apostolskiej będzie można poznać bezpośrednio posługę papieża. Czytamy w odręcznym liście Ojca Świętego opublikowanym na stronie tytułowej pierwszego numeru argentyńskiego wydania L'Osservatore Romano, który ukazał się dzisiaj.
Pierwszy argentyński numer watykańskiego czasopisma ma kilka stron własnych, a pozostałe wspólne z wychodzącym już od prawie pół wieku wydaniem tygodniowym w języku hiszpańskim. Bezprecedensowy jest fakt, że redaktorem naczelnym argentyńskiej wersji został niekatolik. Jest nim pastor Marcelo Figueroa z kościoła prezbiteriańskiego w Argentynie, dziennikarz i biblista, zaprzyjaźniony z Ojcem Świętym już od czasów, gdy był on arcybiskupem Buenos Aires. Obecność niekatolików w L'Osservatore Romano nie jest całkowitą nowością, bo już od dawna pojawiają się tam oni jako autorzy artykułów, w ostatnich latach coraz częściej. Jednym z nich jest żydowski przyjaciel papieża, rabin Abraham Skurka, który również pisze w pierwszym argentyńskim numerze tego pisma.
43 tysiące Polaków wzięło udział w mijającym roku w papieskich audiencjach. Najwięcej, bo ponad 30 tysięcy przybyło na środowe spotkania z Franciszkiem, a prawie 12 tysięcy uczestniczyło w audiencjach jubileuszowych. Dane te podało Biuro Informacji dla Pielgrzymów Polskich w Rzymie. Polacy stanowili w minionym roku nieco ponad 4% wszystkich uczestników audiencji środowej. Najwięcej naszych rodaków, około 8 tysięcy, przybyło do Watykanu w październiku w narodowej pielgrzymce. Wybierać życie w prostocie, aby dzielić się z innymi. Takie hasło towarzyszyło w Rydze spotkaniom w grupach. To już kolejny dzień europejskiego spotkania młodych w stolicy Łotwy.
Spotkania w duchu Teze to nie tylko emocje związane z wpadającą w ucho muzyką modlitewnych kanonów czy sylwestrowo-noworoczne święto narodów. To także program formacyjny, zadawanie młodym pytań o ich wewnętrzne nadzieje, o motywy i zahamowania dotyczące świadectwa wiary i zaangażowania na rzecz innych. Pielgrzymi mają ponadto okazję, by spotkać się z lokalną kulturą i historią, także religijną. Czas medytacji i spotkań w grupach duży nacisk kładziony jest na konkretność zaangażowania młodych. W wieczornym rozważaniu brat Alois odniósł się m.in. do lęków, jakie przeżywają Europejczycy w odniesieniu do fali przybyszów z innych kultur. Przeor wspólnoty z Teze zachęcał do budowania międzyludzkich mostów, do czego nie potrzeba zbyt wielu środków. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
uroczystość Objawienia Pańskiego przypada Dzień Modlitw w intencji misji. W tym roku jego hasło nawiązuje do duszpasterskiego wskazania polskiego episkopatu „Idźcie i głoście z misjonarzami na peryferię świata”. Jak od lat pomoc modlitewna i finansowa wpisuje się w ten dzień? O tym w rozmowie Joanny Kuczborskiej z Katolickiego Radia Podlasie.
Poświąteczny czas, a już przed nami szósty dzień stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego. Ten dzień skłania do tego, żeby spojrzeć dalej, poza nasze podwórko. I od lat tak się właśnie dzieje. Moim gościem jest dzisiaj ojciec dr Kazimierz Szymczycha, sekretarz Komisji Episkopatu Polski do spraw misji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiek, wam, panie redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
I właśnie dzień 6 stycznia już od lat przeznaczony jest na tę tematykę misyjną, na tę troskę i miłość, która nasze granice małych ojczyzn przekracza. Zawsze takie dwa dni w roku są. Druga niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes, to jedna z agent komisji
naszej, tak.
A 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego, Dzień Modlitw w intencji misji, też taka kolekta na rzecz Krajowego Funduszu Misyjnego. Hasło tegorocznego Dnia Modlitw w intencji misji nawiązuje do hasła roku duszpasterskiego, ale je poszerza. Idźcie i głoście z misjonarzami na peryferię świata.
Tak jak pani redaktor mówiła, dokładnie, czyli poszerzamy nasz krąg, nasz świąteczny krąg, jak pani redaktor wspomniała, bo to rzeczywiście święta skłaniają do takiej solidarności w sobie, rodzinności. A w Objawienie Pańskie poszerzamy ten krąg o tych, którzy idą na peryferię. Najpierw są te peryferie właśnie geograficzne, czyli misjonarze, którzy idą w kraje świata, kontynenty po to, żeby poszerzać właśnie Ewangelię, świadczyć Ewangelii Jezusa tam, gdzie jeszcze jest niesłyszana w ogóle albo w stopniu niewystarczającym. To jest takie kontynuowanie tego nakazu misyjnego idźcie i głoście Jezusowego, który nasi misjonarze przenoszą właśnie tam do tych najbardziej odległych i często najbiedniejszych krajów. To jest ważne, że misjonarz nie jest w tych wielkich metropoliach, wielkich krajach dobrze rozwiniętych, dobrze płatnych czy jakoś dobrze usytuowanych, ale idzie tam w samym dolinie tej biedy i też tym ludziom niesie tę wartość Ewangelii, która pomoże jakoś najpierw na te peryferie geograficzne, a później pomoże mu wejść do tych peryferii serca. To wejście jest też w siebie, że misjonarz każe człowiekowi całkowicie spojrzeć na człowieka, bo misja, misjonowanie to jest taka triada. Jest Kościół, wiadomo, to jest duch człowieka. Później jest zawsze jeszcze ośrodek zdrowia, czyli zdrowie cielesne człowieka. I jest też jeszcze oczywiście szkoła, czyli też intelekt. Także ta triada misyjna jest, tak bardzo się wkomponowuje w tę całość człowieka. I to chyba ten misyjny nakaz Jezusa ma na celu takiego człowieka całego, którego misjonarz obejmuje, czyli swoimi skarbami jezusowymi poprzez ducha, poprzez intelekt, o zdrowie również misjonarz musi dbać, poprzez wspomaganie ośrodków zdrowia, szpitali. Wszystko, co jest związane z człowiekiem, nie jest obce misjonarzowi, dlatego dobrze, że w tym dniu myślimy o nich, szczególnie modlimy się, to jest dzień modlitwy i pomocy misjom, szczególnie naszym polskim misjonarzom, bo niedziela misyjna to ma taki charakter uniwersalny, gdzie cały Kościół misyjny, nawet ten na misjach, również wspiera Kościół wzajemnie i to przez rzymskie organizacje, przez kongregacje rozkrzewiania wiary. To jest niedziela misyjna, która sprawia, że nawet kościoły rozwijające się, nawet te misyjne, też swoje datki dają, ale my tutaj 6 stycznia, drugą niedzielę Wielkiego Postu, pamiętamy o polskich misjonarzach. 6 stycznia tak bardziej właśnie o tych, którzy są posłani i ta strona Ewangelii jest najważniejsza. Oczywiście składka na fundusz misyjny jest również taką pomocą, w której pierwsza część oczywiście służy naszemu Centrum Formacji Misyjnej. Tam przygotowujemy naszych misjonarzy, kapłanów diecezjalnych, zakonnych, siostry zakonne, osoby świeckie, po to, żeby jakoś ubogaceni Jezusem mają tak czas naprawdę w naszym centrum po to, żeby zadumać się nad swoim powołaniem. Różnie posługiwali w klasztorach, w parafiach. Mają czas zatrzymać się, tak walnąć głową w tabernakulum i powiedzieć sobie, Panie Boże, powołanie w powołaniu. Co ja z tym zrobię? Jak ja z Tobą wyruszę? I to jest tak 9 miesięcy takiego płodu dojrzewającego, który po prostu po 9 miesiącach z tym krzyżem misyjnym, z posłaniem kościoła do kościoła lokalnego sprawia, że misjonarz jest ubogacony tym kontaktem z Jezusem, przez wiedzę, przez język. To są takie dodatkowe jeszcze sprawy formacyjne, ale przez to ubogacony Chrystusem może go nieść, może go przekazać innym. I to jest chyba sens Ewangelii misyjnego powołania, że niesiemy Jezusa. Zawsze będzie to realizowane. Dopóki jest Pan Bóg, to misje będą. misje nie zginą, bo Pan Bóg jest, a się nie zanosi, żeby go nie było po prostu. Także Pan Bóg jest i to jest chyba najważniejszy argument, najważniejszy dowód tego, że misjonarz jedzie, bo ma w sobie wartość Ewangelii, czy musi przekazać. To będzie zawsze aktualne, zawsze będzie kontynuowane do skończenia świata według zapowiedzi samego Chrystusa. Także tutaj nie martwimy się o to, że misjonarze nie będą mieli możliwości posługiwania. Ten Chrystus będzie zawsze oczekiwany, będzie zawsze niesiony. I to jest chyba wielki dar, jaki daje ten dzień. Przypomnienia o tym, że to powołanie misyjne jest bardzo ważne. Oczywiście nie tych, którzy są tylko posłani, ale też i nas, którzy jesteśmy na tym zapleczu misyjnym. A więc poprzez modlitwy szczególnie, cierpienia ofiarowane, to są dary, jak misjonarz mówi, niewyczerpane. Nie wiemy, kto nas pamięta. My w tym zabieganiu misyjnym, po wioskach, po lasach tamtych ziem afrykańskich czy jeszcze innych kontynentów, nie wiemy, ile osób nas pomaga, ile z naszych takich patronów osobistych, którzy o nas myślą. Rodzina oczywiście, ale ta rodzina wielka, Boża, kościelna, Polska, Kościoła Polskiego jest takim darem, który po prostu nas usytuowuje w wspaniałej sytuacji, bo mamy tych, którzy nas, takich powierników u Boga, którzy pamiętają o nas. I ta łączność z misjonarzami i nas na zapleczu jest takim naprawdę wielkim misjonowaniem. Bez tego zaplecza misyjnego, tej pomocy, niemożliwe byłoby ewangelizowanie, bo byłoby takie puste po prostu, ale wartość misjonarza polega na tym, że ma tych, którzy wspomagają jego ręce wniesione, są takim zapleczem jego modlitwy i to jest piękne, że mamy tych ludzi. Dziękuję tutaj radiosłuchaczom, którzy pamiętają o misjonarzach, właśnie tymi szczególnie modlitwami, które mają sens, bo misjonarz mówi czasem różnie, jest zabiegany, ale ma świadomość, że ma tych, którzy rzeczywiście o nim pamiętają i to jest takie nasze wypełnienie powołania szczelnego. Każdy ochrzczony jest powołany do świętości i właśnie do działalności misyjnej. To jest najważniejsze, że po prostu jesteśmy powołani.
No właśnie, bo to jest powszechne.
Powołanie chrzcielne. Nakaz,
tak, powołanie chrzcielne. Idźcie i głoście. Tylko, że w tym dziele misyjnym każdy ma inne
swoje
miejsce.
Zadanie. Tak, są ci frontowcy, którzy fizycznie, ci na froncie, fizycznie. Na froncie. A są ci, którzy powołanie chrzcielne misyjne realizują w miejscu swojego posługiwania, w miejscu swoich zadań życiowych, profesji zawodowych. To jest piękne, że przez każdą profesję każdy się uświęca i media, oczywiście to gratuluję mediom katolickim, że media po prostu są narzędziami ewangelizacji. Bez was nie byłoby możliwe poznanie peryferii właśnie świata misyjnego. Też modlitwa płynie przez radio i są też takimi właśnie narzędziami w ewangelizacji.
Ten dzień nosi nazwę Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. I właśnie w takiej kolejności, i to nie jest żadna kokieteria ani umizgi, że tak naprawdę chodzi nam o pieniądze, no ale już tak wypada powiedzieć, że modlitwa na pierwszym miejscu. Ona rzeczywiście jest na pierwszym
ona
miejscu.
Musi być, tak, ona musi być. I jest piękne, że ta hierarchia jest zachowana. Wiadomo, misjonarzowi czasem brakuje czegoś, ale jeżeli ma modlitwę, jeżeli on jest sam ubogacony, to jest najważniejsze. Powiem szczerze, misjonarz jedzie po to, droga pani redaktor i szanowni radiosłuchacze, po to, żeby się uświęcić. On musi jechać po to i myślę, że do tego prowadzą takie trzy etapy. Musi być najpierw pokorny. Pokora sprawia, że podchodzi do tego ludu z pokorą, patrzy, uczy się z pokorą. Później musi słuchać ich zwyczajów, ich tradycji, ich sposobu bycia, ich mądrości ludowych. I w końcu jest ten duch ofiary, czyli duch posługi. Także te etapy świętości misjonarskiej są bardzo ważne. Pokora, słuchanie i duch służby. To jest dla niego uświęcenie. Jedzie, czasem może jechać na misję i może siebie potępić. To jest najtrudniejsze. Jedzie po to, żeby najpierw siebie uświęcić. Musi o tym zawsze pamiętać. Jedzie dla swojego uświęcenia i uświęcenia innych wtedy. Także, a bez modlitwy swojej czy tych, którzy mu pomagają, nie może jest uświęcenie. Stąd pierwszą posługą misjonarza to jest uświęcenie siebie i innych. I to jest takie najważniejsze skarb posłania, że jedzie po to, żeby być w niebie. Nie musimy tego ukrywać. Także to jest piękne, że nie możemy zapomnieć, że misjonarz ewangelizując innych, nie może zapomnieć o swojej świętości, swoim powołaniu do świętości. I to jest też powołanie powszechne. I to jest najważniejsze. To wpływa z tego. I nasza świętość i misyjność. Także te dwa etapy misjonarz musi nieść, bo nawet oczywiście swoje powołanie realizuje tak bardzo praktycznie poprzez przyjmowanie sakramentów, ale jedzie też po to, żeby siebie uświęcić jako ten ochrzczony najpierw. Nie jest inny niż my wszyscy. Po prostu jest ochrzczony i jedzie, żeby uświęcić się przez swoją posługę misyjną i również przez to, że działalność jego ma ten chrystusowy sens.
Ja bardzo chcę właśnie podkreślić ten aspekt modlitwy w trosce o misję, bo wydaje mi się, że osoby, których nie stać, żeby finansowo misję wspomóc, na pewno się modlą, ale czasami może być odwrotnie. Łatwiej wrzucić jakikolwiek grosz
nie zaprzeć samego
uważać,
siebie
że
modlitwy.
Sprawa tak, jest załatwiona.
Tak, niż wziąć
dlatego to
naprawdę,
chcemy podkreślić.
I wziąć różaniec i pomyśleć o tym, że tak, to jest chyba trudniejsze niż tak zbywając, nawet gdy mam możliwości. Nie jest to jeszcze pełnia pomocy. Ważniejsza jest ta, podkreślamy z panią redaktor również tak uporczywie, że ta modlitwa jest najważniejsza. Niestety czasem o niej się mówi na końcu, my ją bierzemy jednak na początek, żeby ta siła modlitwy, ta wartość modlitwy była naprawdę najważniejsza. I wtedy, kochani radiosłuchacze, będziemy misjonarzami tak z pierwszego frontu, bo modlitwa przewyższa wszystkie horyzonty, wszystkie peryferie świata, dociera tam, gdzie jest potrzebna, szczególnie misjonarzom i tym, którym oni posługują.
No ale też nie możemy udawać, że pieniądze są nieważne. Są ważne.
Tak, oczywiście.
Ja chcę zapytać sekretarza Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, jakie peryferia są pod skrzydłami komisji, ilu misjonarzy?
Z tej składki, o której mówimy, o której też musimy wspomnieć, pierwsza duża część to jest utrzymanie naszego Centrum Formacji Misyjnej, czyli przygotowanie tych przyszłych frontowców. I to jest ważne, że z tej składki oni są utrzymywani. 9 miesięcy formacja intelektualna, duchowa. To jest pierwsza część. Później 2007 misjonarzy posługuje w misjach Adventes, terytoria Adventes, uznawane przez Kongregację Ewangelizacji Narodów. I to są misjonarze pod naszą opieką. To są polscy misjonarze, którzy na 5 kontynentach, w 97 krajach posługują na w całym świecie. Jest to piękna liczba, nie jesteśmy na pierwszym miejscu światowym czy europejskim, ale z naszej sytuacji historycznej wiemy, że niełatwo było wyjechać. Misjonarze dopiero po latach 60. tego taki odwilży wyjeżdżali. Jest to piękne, że do tej pory zawsze ponad 2000 jest tych frontowców. Nie możemy zapomnieć też o wschodzie, dawnych krajach postsowieckich, to mamy też 1000, także 3000 więcej misjonarzy polskich jest z definicji nie tylko z posługiwania właśnie tymi misjonarzami, którzy bezpośrednio na terenach ewangelizują. Jeszcze do tej pory dominuje Afryka i Madagaskar, chociaż Ameryka Łacińska i Karaiby już podchodzą, tam jest różnica raptem 20-30 misjonarzy, którzy posługują na tych terenach. Ważne jest to, że jednak jadą jeszcze misjonarze i to ważne, że młodzi misjonarze jadą. Wiek naszych misjonarzy to jest 35-45 lat, także taki wiek bardzo, bardzo twórczy, bowiem
bardzo w sile wieku.
Tak, to jest piękne w naszym misjonarstwie, że mamy tych misjonarzy, którzy jako potrafią jeszcze swoją energię i siłę przekazać. Mamy misjonarzy licznych z innych krajów Europy, dawnej Europy, Europy, jak Francuzi, jak Holendrzy, jak Włosi, jak Hiszpanie, ale to są jednak seniorzy, tak nazwę, miałem współbracie też z tych krajów. Także to jest naszą domeną, jest to, że jadą młodzi misjonarze. I to jest wielki heroizm dla mnie, kapłan, który zostawia parafię ojczyźnianą po tylu latach. Ja widzę, jak to wygląda w tym czasie formacji. Tu zostawia duszpasterstwo, tu zostawia samochód. Drobiazg, ale już nie jedzie z nim. I to jest taka piękna decyzja, że takie wyzucie ze wszystkiego, żeby być takim niezależnym sługą Ewangelii. I to jest piękne, że oni jeszcze są, jeszcze będą. Mamy w tej chwili 18, którzy się przygotowują. Będą posłani na wszystkie kontynenty.
Ten nakaz idźcie i głoście to nie tylko nakaz wynikający z sakramentu chrztu, jak ksiądz mówił, ale myślę sobie, że też, proszę państwa, to jest ogromna szansa, bo kiedy wstajemy w jakiś sposób duchowy czy czynem z kanapy, kiedy przekraczamy granicę takiego ciepełka i żytka codziennego, zawsze też dużo otrzymujemy. Człowiek, który robi krok do przodu w stronę drugiego człowieka, zawsze dostaje.
Zawsze staje się bardziej człowiekiem. To wspomniałem na początku, że łączy nas społeczeństwo. To jest piękne, że chcąc wyjść właśnie z modlitwą, z myślą, z cierpieniem do innych, na pewno się ubogacamy i Pan mu nie skąpi nam tych łask. Pewnie nie odbiera nam cierpienia, smutku, niedociągnięć, wszystkiego, ale sprawia, że potrafimy być jakoś mocni. Tyle, na ile nasza moc i siła ducha pozwala. Dzięki Bożej łasce potrafimy być mocni przez to, że również dając, czyli dając pomoc modlitewną, duchową misjonarzom, również Pan Bóg sprawia, że jesteśmy mocni w wierze i to chyba jest nasz dar, który jest tak obopólny. Owocuje to, co dajemy również i dla nas, że umacniamy się w wierze, bo myślimy o tych, którzy tej wiary jeszcze do końca może nie utrzymali jako łaski i stąd nasza pomoc dla nich, żeby jak i my mamy nadzieję, byli ubogaceni tym darem.
Zatem proszę Państwa, 6 stycznia w uroczystości Objawienia Pańskiego przypomnijmy sobie nakaz ewangeliczny idźcie i głoście z misjonarzami na peryferia świata, Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Moim gościem był ojciec dr Kazimierz Szymczycha, sekretarz Komisji Episkopatu Polski do spraw misji. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Rozmawiała Joanna Kuczborska z Katolickiego Radia Podlasie. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.